Mówiliśmy już poprzednio o twardych, surowych słowach Jezusa skierowanych przeciwko żydowskim przywódcom religijnym. Uczeni w piśmie, znawcy prawa mojżeszowego, zachowywali pozory zewnętrznej pobożności, podczas gdy ich serca i umysły pełne były zarozumialstwa, pychy, egoizmu. Jezus napiętnował taką zewnętrzną, fałszywą religijność. Poznaliśmy już sporą część wypowiedzi Jezusa, wypowiedzi zapisanej w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza. Dzisiaj wsłuchamy się w jego dalsze słowa. W 25 i 26 wierszu 23 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: Biada wam, zakłamani znawcy prawa i faryzeusze! Kubek i miskę czyścicie od zewnątrz, a ich zawartość pochodzi z rabunku i chciwości. Ślepy faryzeuszu, najpierw wyczyść zawartość, aby i z zewnątrz kubek był czysty. Prawo żydowskie ciągle na nowo podnosi sprawę nieczystości. Musimy pamiętać, że nie chodzi tu o nieczystość fizyczną. Jeżeli ktoś był obrzędowo nieczysty, znaczyło to, że nie mógł wejść do świątyni ani do synagogi. Nie miał prawa uczestniczyć w nabożeństwie. Człowiek stawał się nieczysty, jeżeli na przykład dotknął martwego ciała albo kontaktował się z poganinem. Jeśli ktoś nieczysty dotykał jakiegoś naczynia, czynił go tym samym naczyniem nieczystym. Naczynie to z kolei stawało się roznosicielem nieczystości. Każdy, kto się dotknął go, stawał się nieczysty. Dlatego oczyszczanie naczyń było sprawą bardzo ważną. Przepisy określające sposób czyszczenia naczyń były dziwacznie skomplikowane. Na przykład naczynie gliniane z wdrążeniem w środku stawało się nieczyste tylko po stronie wewnętrznej. Można je było oczyścić jedynie poprzez rozbicie. Rozbite naczynia odzyskiwały czystość. Natomiast w naczyniach zrobionych z drewna i metalu drewno mogło stać się nieczyste, ale metal nie. Znajdujące się w naczyniach pożywienie mogło być zdobyte na drodze oszustwa, bądź wręcz pochodzić z kradzieży. Posiłek mógł mieć wszelkie znamiona obżarstwa. Te rzeczy nie miały dla faryzeuszów istotnego znaczenia, tak długo, dopóki same naczynia były obrzędowo czyste. Oto przykład troskliwego zabiegania o rzeczy błahe przy kompletnym braku dbałości o rzeczy istotne. Choć omawiana tu sprawa może wydawać się nam dzisiaj groteskowa, powtarza się ona jednak także w czasach współczesnych. Parafia albo jakaś mniejsza wspólnota chrześcijańska może podzielić się na dwie partie walczące na przykład o kolor dywanu albo narzuty na kazalnicę, o kształt kielichów do wieczerzy pańskiej albo o rodzaj metalu, z jakiego zostaną one wykonane. Tragedia polega na tym, że często harmonia burzona jest kłótnią wokół spraw małych, powiększonych do olbrzymich rozmiarów. Natomiast sprawy naprawdę istotne zostają wtedy zepchnięte na dalszy plan. Nie może dobrze funkcjonować wspólnota, w której zaniedbuje się sprawy najważniejsze, a wokół rzeczy mało istotnych toczy się spory. Niezwykłe porównanie zawarte jest w następnych słowach Jezusa. Czytamy dalej w 23 rozdziale Ewangelii Mateusza: Biada wam, zakłamani znawcy prawa i faryzeusze! Jesteście jak pobielone grobowce, z zewnątrz okazałe i czyste, w środku pełne kości i zgnilizny. Tak właśnie w oczach ludzi jesteście pobożni, ale naprawdę pełno was obłudy i zła. Znów Jezus maluje obraz dobrze znany swoim słuchaczom. Najwięcej grobów było w Palestynie w pobliżu dróg. Człowiek stawał się nieczysty między innymi przez zetknięcie się z martwym ciałem lub z grobowcem. Największe zatłoczenie na drogach notowano w czasie Paschy, kiedy tysiące pielgrzymów zdążało na obchody do Jerozolimy. Nabycie nieczystości w drodze do Jerozolimy było dla pielgrzyma wielkim nieszczęściem, gdyż odbierało mu prawo uczestniczenia w obchodach. Dla uniknięcia przypadkowego zetknięcia się z grobem Żydzi bielili w miesiącu Adar wszystkie przydrożne groby. Na wiosnę prezentowały się więc one imponująco, świeciły bielą, a w słońcu były prawie piękne. Wewnątrz jednak były pełne kości i ciał, od których trzeba się było trzymać z daleka. Jezus stwierdza, że groby te trafnie wyobrażają stan faryzeuszów. Ich zewnętrzne zabiegi zdobywały dla nich reputację ludzi głęboko religijnych, ale ich serca były zepsute grzechem. To może się powtórzyć także w czasach dzisiejszych. Człowiek może na przykład chodzić z pochyloną głową, może nabożnie stawiać kroki i mieć nabożnie złożone ręce i całą swoją postawą sprawiać wrażenie człowieka pokornego, religijnego, a jednocześnie patrzeć z zimną pogardą na tych, których uznaje za grzeszników. To, co wygląda na pokorę, może w rzeczywistości być pychą, dumą. Przybierając pozę pokory, człowiek może cały czas myśleć o tym, czy inni zauważają tę jego pokorę. Naprawdę dobry człowiek nie myśli o tym, że jest dobry. Człowiek prawdziwie pokorny nie rozważa tego, czy doceniają go i podziwiają inni, ale jest pokorny przed Bogiem, swoim Zbawicielem i Panem. Dalej od 29 wiersza 23 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy słowa Jezusa. Biada wam, zakłamani znawcy prawa i faryzeusze, bo budujecie grobowce prorokom, ozdabiacie pomniki prawych ludzi i mówicie, gdybyśmy żyli w czasach naszych przodków, nie zabijalibyśmy proroków jak oni. Ale tym samym przyznajecie się do tego, że jesteście potomkami tych, co zabijali proroków. Tak więc i wy dorównujecie swoim ojcom. Żmije, podłe gady, niech się wam nie zdaje, że unikniecie kary i odrzucenia. Patrzcie, dlatego posyłam do was proroków, ludzi mądrych i nauczycieli, a wy jednych będziecie zabijać i krzyżować, innych biczować w synagogach i ścigać z miasta do miasta. Dlatego spadnie na was odpowiedzialność za krew wszystkich niewinnych na świecie, od niewinnego Abla do Zachariasza, syna Berechiasza, który został zabity na terenie świątyni w pobliżu ołtarza. Zapewniam was, że kara za to wszystko spadnie na to pokolenie. Jezus obarcza przywódców religijnych odpowiedzialnością za to, że historia Izraela jest historią morderstw dokonywanych na mężach Bożych. Jezus mówi, że mężowie sprawiedliwi od Abla do Zachariasza byli mordowani. Dlaczego Jezus wymienia te dwie postaci? Każdy zna historię zamordowania Abla, ale niewielu wie cokolwiek o Zachariaszu. Jego tragedia opisana jest w II Księdze Kronik, w rozdziale 24. Gdy za czasów króla Joasza Zachariasz karcił grzeszny naród, król wzburzył lud, który targnął się na proroka i ukamienował go na dziedzińcu świątyni. Dlaczego Jezus wybrał przykład Abla i Zachariasza? W Biblii hebrajskiej księgi ułożone są według innego porządku niż w naszej Biblii. Pierwszą księgą Biblii hebrajskiej, tak samo jak nasze, jest księga Genezis, czyli księga rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa. Natomiast ostatnią, druga księga Kronik. Możemy więc powiedzieć, że morderstwo Abla jest pierwszym, a Zachariasza ostatnim w całej historii Starego Testamentu, w Biblii hebrajskiej. Jezus bardzo wyraźnie więc mówi, że morderczy ślad nie zaginął w przeszłości, że ciągle jest widoczny. Jezus wie, że niedługo będzie musiał sam umrzeć oraz że w przyszłości jego wysłannicy także będą prześladowani, odrzucani i zabijani. Oto prawdziwa tragedia. Naród wybrany, umiłowany przez Boga, przeciwko Bogu podnosi swoje ręce. Dlatego musi nadejść dzień sądu. Historia Żydów zmusza nas do myślenia. Jaki werdykt wyda o nas historia? Czy orzeknie, że byliśmy dla Boga przeszkodą? Czy też, że byliśmy Jego pomocnikami? Na to pytanie musi odpowiedzieć każdy człowiek i każdy naród. Zadajmy sobie to pytanie. Jak my, jak ja i ty odnosimy się do ludzi, poprzez których pragnie przemówić do nas żywy Bóg? W końcowych wierszach 23 rozdziału Ewangelii Mateusza znajdujemy smutne słowa Jezusa. Jerozolimo, Jerozolimo, zabijasz proroków i kamienujesz tych, których Bóg przysłał do ciebie. Ileż razy usiłowałem zebrać twe dzieci jak kwoka pisklęta pod skrzydła, ale wy nie chcieliście. Wasza świątynia legnie w gruzach. Powiem wam jeszcze, że zobaczycie mnie dopiero wtedy, gdy będziecie wołać chwała temu, który przychodzi w imieniu Pana. Ten tekst ukazuje nam wielkie prawdy. Po pierwsze, ukazuje nam Bożą cierpliwość. Jerozolima zabijała proroków, kamienowała posłańców Bożych. Bóg jej jednak nie odrzuca. Posyła do niej na koniec jeszcze swego Syna. W miłości Bożej ukryta jest bezgraniczna cierpliwość, która znosi grzeszników i nie odrzuca ich, lecz ratuje. Po drugie, widzimy tu Jezusa wzywającego do upamiętania. Jezus mówi tutaj jako ktoś pełen troski, pełen miłości. Nie zamierza wkroczyć na siłę. Jedyną bronią, którą chce użyć, są wezwania miłości. Stoi z wyciągniętymi rękami, wzywając wszystkich, a ludziom dana jest ogromna odpowiedzialność i wielki przywilej przyjęcia lub odrzucenia wezwania Jezusa. Po trzecie, widzimy tu tragiczny obraz człowieka grzeszącego świadomie, dobrowolnie. Ludzie patrzyli na Chrystusa, wzywającego ich do upamiętania, i odrzucali Go. Drzwi serca ludzkiego, jak ktoś powiedział, nie posiadają klamki od zewnątrz. Muszą one być otwierane od środka, przez nas samych. A trwanie w grzechu jest dobrowolnym, świadomym odrzuceniem wezwania Bożego w Jezusie Chrystusie. I w końcu znajdujemy tu także zapowiedź skutków odrzucenia Chrystusa. Miało jeszcze upłynąć tylko około 40 lat do chwili, kiedy Jerozolima w 70 roku naszej ery zostanie zamieniona w stos ruin. To straszne nieszczęście było bezpośrednim skutkiem odrzucenia Jezusa Chrystusa. Jest to faktem historycznym, że naród, który odrzuca Boga, skazany jest na zgubę. Jerozolima została zniszczona, gdyż nie rozpoznała w Jezusie Bożego Syna. Jak względem Jezusa postępujemy my, nasze miasto, nasz kraj? Jezus zapowiedział przyszły los Jerozolimy, a także tragedię świątyni jerozolimskiej. Czytamy o tym w początkowych wierszach 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Zanim przeczytamy te słowa, powiedzmy jednak kilka ogólnych uwag o 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ewangelista Mateusz zebrał tu wszystko, co Jezus mówił o przyszłości. Ewangelista podaje nam wizję wydarzeń, które mają dopiero nadejść. Jednak w rozdziale tym Mateusz splata w jedną tkaninę wypowiedzi Jezusa na różne aspekty przyszłości. Będzie nam o wiele łatwiej zrozumieć ten trudny rozdział, gdy rozpleciemy różne wątki tej tkaniny i podzielimy je na odrębne opowiadania, żeby przyjrzeć się im oddzielnie. Mateusz splata te wypowiedzi Jezusa na przestrzeni początkowych 31 wierszy. Mamy tutaj urywki przepowiadające straszne dni oblężenia Jerozolimy przez Tytusa, rzymskiego wodza, tego oblężenia, które należy do najstraszniejszych w całej historii świata. Mamy też tutaj część omawiającą ostateczne i całkowite zniszczenie Jerozolimy i zamienienie tego miasta w stos gruzów. Występują też tutaj obrazy pochodzące z żydowskich pojęć o Dniu Pańskim. Żydzi dzielili całą wieczność na dwa okresy – wiek obecny i wiek, który ma nadejść. Wiek obecny to wiek całkowicie zły i beznadziejny dla ludzkich możliwości naprawy. Może on być tylko naprawiony przez bezpośrednią interwencję Boga. Jeśli Bóg wkroczy, wówczas nastanie złoty wiek, wiek przyszły, wiek, który ma nadejść. Ale pomiędzy tymi dwoma okresami nadejdzie dzień, który jest zwany Dniem Pańskim, dzień, który będzie czasem straszliwych katastrof przypominających bóle porodowe nowego wieku. W Starym Testamencie mamy wiele obrazów tego Dnia Pańskiego. Mamy też tu wiersze dotyczące prześladowania, które znosić będą naśladowcy Chrystusa. I wreszcie mamy w rozdziale 24 wiersze mówiące bezpośrednio o powtórnym przyjściu Chrystusa. Przeczytajmy więc dwa początkowe wiersze 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Gdy Jezus opuścił świątynię, podeszli do Niego uczniowie, by razem z Nim obejrzeć jej zabudowania. Wtedy zapytał: widzicie to wszystko? Zapewniam was, że kamień na kamieniu nie zostanie z tego, co tutaj stoi. Jest bardzo prawdopodobne, że przynajmniej niektórzy z uczniów nie bywali zbyt często w Jerozolimie. Byli oni Galilejczykami, ludźmi wsi, rybakami, którzy lepiej znali brzegi jeziora, aniżeli stolicę. Możemy więc sobie wyobrazić, jak wielkie wrażenie robił na nich widok świątyni. Nie było niczego porównywalnego do świątyni jerozolimskiej w starożytnym świecie. Wierzchołek góry Synaj został ścięty, ażeby uzyskać płaszczyznę kwadratu o boku około 330 metrów. Świątynia zbudowana była z białych bloków marmurowych pokrytych złotem i błyszczała w słońcu tak oślepiająco, że trudno było na nią patrzeć. Pomiędzy niższymi częściami miasta a górą świątyni leżała dolina Tyropeon, a dolinę tę przecinał ogromny most. Łuki tego mostu miały rozpiętość około 14 metrów, a ich kamienne nasady były długie na 8 metrów. Teren świątyni otoczony był wielkimi portykami, przedsionkami. Były to przedsionki Salomona i Królewski. Portyki te były podtrzymywane filarami wyciętymi z jednolitych bloków marmuru w całości. Wysokość każdej kolumny wynosiła 12 metrów, a grubość była taka, że trzech ludzi z trudem obejmowało kolumnę. W narożnikach świątyni znajdowano kamienie o wymiarach od 12 do 16 metrów długości, których ciężar przekraczał 100 ton. W jaki sposób zostały one wycięte i ustawione w swoim położeniu, jest do dzisiaj tajemnicą starożytnej sztuki budowlanej. Nie można się więc dziwić, że rybacy galilejscy ze zdumieniem spoglądali na ogromne głazy, na zadziwiający budynek i że zwracali uwagę Jezusa na te cuda. Odpowiedź Jezusa brzmiała, że nadejdzie dzień, kiedy żaden z tych kamieni nie pozostanie jeden na drugim. I Jezus miał rację. W 70 roku naszej ery Rzymianie, rozjątrzeni buntowniczością Żydów, rozpoczęli niszczenie Jerozolimy, która wraz ze świątynią została zrujnowana i pozostawiona pusta, tak jak Jezus to zapowiedział. Tu właśnie przemawia Jezus jako prorok. Jezus wiedział, że polityka przemocy, walki może tylko doprowadzić do zniszczenia, do zagłady. Człowiek lub naród, który nie chce obrać drogi Bożej, musi liczyć się z nieszczęściem, nawet w sprawach materialnych. Człowiek lub naród, który odrzuca Boże plany, doczeka się ruiny swoich własnych planów. Musimy zapamiętać tę ważną lekcję biblijną, że gdy postępujemy wbrew Bożej woli, nie możemy liczyć na Jego błogosławieństwo.